łebskich chłopakach. 30 dni do końca startupu, stażysta przeprawia osiwiznę i czy da się szukać organicznie. A na końcu, jak zawsze, nasze łebskie narzędzia. Zapraszamy.
Witamy w łebskich chłopakach, to jest odcinek numer 32. A przed Wami Dawid Pacha, Fantastisz.com i Social Desk.
Kamil Dziadkiewicz, SocialDaddy.pl i agencja Social Five.
I Michał Juda, showroom SKWRM.pl.
Po krótkiej przerwie wracamy do Was ze świeżymi tematami, wypoczęci po wakacjach na Hawajach.
Niestety to nieprawda, ale jesteśmy zmęczeni bardzo, ale mamy parę fajnych moim zdaniem tematów. Możemy od razu skoczyć do pierwszego. Michał znalazł takiego... Tak, to Michał, ty znalazłeś tego Tumblera?
No ja wrzuciłem, ale Dawid wcześniej już czytał.
Jest to kompletnie fascynujące dla mnie. Przede wszystkim sposób ujęcia. To też widać, że coś co, ale nie marketing zawiódł w startupie, bo jest świetny pomysł na tego bloga. Kiedy on mówi po prostu, że jego startup poza 30 dni przestanie istnieć.
Dokładnie.
I nas to zainspirowało do takiego trochę myślenia o tym, co to znaczy... Co to znaczy dla foundera powiedzieć, nie udało mi się, ale też wiecie, o czym myślę? Jak bardzo czasami jest potrzebne, żeby founder był w stanie powiedzieć, nie udało mi się.
Dokładnie.
Że to jest straszne, bo to jest też bitwa ego. Mm-hmm.
No przede wszystkim ja tak pomyślałem, że kurczę, co to za hardcore musi być, że masz firmę, zatrudniasz tam, nie wiem, nie pamiętam ile on pisał, ale paręnaście osób i nagle pewnego dnia orientujesz się, że masz 30 dni, żeby jeszcze płacić pensję, żeby wynajmować biuro i tak dalej i... A później będzie po prostu mogiła. No i też jest to dla mnie niesamowite, że w takiej sytuacji można pomyśleć o tym, żeby założyć bloga i po prostu on to sobie wrzucimy oczywiście link do opisu. Warto przeczytać, no i on tam co tak naprawdę co jeden dzień wrzuca to, co mu leży na sercu, opowiada trochę o tej porażce, nie ujawnia, co jest też ciekawe i chyba dosyć oczywiste na początku, nie ujawnia, kim jest, co to za startup. Tak naprawdę czytając tego Tumblera nie za bardzo można się też zorientować, jaka to w ogóle branża.
Natomiast dlatego cokolwiek... to jest ciekawe, bo taki, pamiętacie, był taki kiedyś, ktoś przygotował taki artykuł, że zebrał case'y wielkich porażek startuperskich i oni wtedy opowiadali o tym. I to jest trochę co innego. Tutaj mamy takie biznesowe case study. A tutaj to jest dosyć emocjonalne momentami, prawda?
To jest taka telenowela trochę.
No, ale nam bardzo bliska. I każdy geek zrozumie te dramaty, które w tej telenoweli
praktycznie się codziennie jest nowy odcinek tej telenoweli. Tak. Ze zdjęciami i z fajnymi tytułami. Z dramatycznymi obrazkami.
W ogóle to jest tak trochę, że mam wrażenie takie, ale chyba nie jestem odosobniony w tym wrażeniu, że to jest też tak jakby spojrzeć na to trochę z polskiej perspektywy. Porażka startupu, a sprawa polska.
No, ale to w Polsce, coś innego.
Nie, no właśnie, że w Polsce totalnie porażki są totalnie tak jakby unikane, wszyscy boją się mówić o porażkach, a właśnie na Zachodzie tak naprawdę często porażka jest czyjąś zaletą i na Pioneers Festival jeden gość przedstawiając się powiedział, że hi, my name is coś tam, I successfully bankrupted 5 companies. Tak? I to jest jego mocny wpis w jego portfolio, w jego CV, że to zrobił, bo popełnił tyle błędów i się nauczył. U nas jeszcze trochę jest odwrotnie.
Ale też wszyscy ci europejscy VC i angelsi, którzy wyjechali do Krzemowej, mówią, że jednym z powodów, dla których to zrobili, było właśnie to, że nic im nie brakuje tutaj i z kreatywności, z przedsiębiorczego milczenia, myślenia. Często mówią, że nawet Europejczycy są dużo bardziej rozsądni, jeżeli chodzi o plany biznesowe i tak dalej, ale wieczny strach przed tym, że na końcu okaże się, że matka miała rację i powinien zostać lekarzem albo prawnikiem, to jest w nas tak jeszcze wciąż, to jest dla nas nadal problem. W sensie myślimy o tym też podejmując decyzję w tak ryzykownym i agresywnym i trudnym środowisku, jakim jest nowa technologia.
Z drugiej strony ja dążę od siebie, że nie każdy Amerykanin uważa, że porażka to jest coś super. Nie wiem, czytaliście taką kultową książkę Rework, to jest książka Jasona Frieda,
Basecampowców,
no i oni tam stawiają bardzo mocną tezę, że porażka to wcale nie jest żaden sukces i że na porażce za bardzo się nie można wiele nauczyć, oprócz tego, że coś się zrobiło źle. Nie nauczysz się na porażce czegoś, co powinno się robić dobrze. Taka jest ich teza.
Okej, okay, ja myślę trochę w innym momencie startupu, ja myślę, że to ma największe znaczenie. Ja myślę, że przede wszystkim nie chodzi o to, że Amerykanie mówią, że najlepiej jest w ogóle ponieść porażkę, wcale tak nie mówią, ale ostracyzm wokół ciebie, związane z tym, że ci się nie udało, mimo że się starałeś, jest tam o dużo, dużo mniejszy.
Dużo mniejszy, no.
Tutaj można po prostu dostać nieustannie, i to jeszcze czasami na pełnym uśmiechu, wciry za to, że ci się nie udało. I to nie jest cecha polska, nie. To jest element właśnie tego naszego głębokiego przeświadczenia, że powinniśmy odnosić sukces, a jeżeli nie, to jest twoja wina.
Z drugiej strony u nas te wakacje są przedłużone. No właściwie u nas mogłyby powstawać takie blogi My startup has 2 years to live. Nie?
Po prostu 8 się otworzyły.
W dniu, kiedy po prostu...
Każdy startup mógłby... 90% startup mógłby...
No, chodzi o to, że po prostu dostajesz 8-1, masz 2 lata na startup i potem modelu biznesowego nie masz.
Nie, przyszło mi to do głowy.
Więc
dobra.
Masz 2 lata dokładnie.
Widzisz, właśnie na takie uwagi narażeni są startuperzy w Polsce.
No to jest właśnie 8-1, to jest akurat temat, jeśli ja jak tak jakby patrzę na swoją drogę, znak cudzysłowiu, startupową, no to właśnie tak naprawdę miałem 3 projekty po drodze, mniejsze lub większe i to właśnie jest też ciekawe, bo co to jest, znaczy mi się wydaje, że dużo gorsze od takiej porażki, że rzeczywiście coś ci wychodzi, jest takie stadium, gdzie to jakoś tam idzie, coś tam się dzieje.
Coś nie do końca super.
Ale coś tam działa. Ja na przykład miałem tak, mam tak cały czas z Erasmusem, tak, to jest projekt, który był z 8.1 finansowany, no i on jest, ludzie się rejestrują, tam coś się dzieje, ale no ja nie mam z tego żadnych pieniędzy. No i ja o tym mówię otwarcie, że to jest moja porażka tak naprawdę. Mhm. I że to też jest porażka trochę z systemu 8.1, gdzie, o którym wspomniałeś, że gdzie okazało się, że więcej czasu zajmowało mi ogarnianie tego wniosku i tego dofinansowania, niż tak naprawdę myślenie o tym jako o firmie, o użytkownikach, co zrobić i tak dalej. No ale ja to traktuję jako porażkę, ale to nie jest spektakularna porażka, że nagle pada, blokują konta, wchodzi komornik, tylko to po prostu jest, to działa, ale po prostu
To jest fajne, bo jakby co innego, jakby porażka, czy zakończenie jakiegoś tematu, to wcale nie musi być zamordowanie tego projektu.
Dokładnie. Chodzi generalnie o to, żeby... Trzy pokolenia do przodu ktoś będzie zadłużony i tak dalej.
To chodzi o to, żeby wyjść z pewnych po prostu kolejn, których się jest. Jak jesteś w Erasmusie, czy ja też w innych projektach mam bardzo podobne doświadczenie właściwie, jak ty, Michał, i z podobnym projektem Erasmusa, i z innymi podobnymi projektami, no dopóki jesteś w tym i tak bardzo mocno w to wierzysz, to po prostu na przekór wszystkim sygnałom z rynku, na przekór z własnego takiego wewnętrznego trochę poczucia i przeczucia, robisz coś, chcesz, żeby to się rozwijało, ale jak sobie pozwolisz na to, żeby na chwilę od tego odejść, pomyśleć o innym projekcie, oddalić się od tego projektu, nagle mówisz, Boże, jaki byłem głupi. Czemu ja tak strasznie wierzyłem w to, że za 3 lata to właśnie jest moja przyszłość?
Niektórzy trwają w projektach, w które wcale tak strasznie już nie wierzą i które wcale ich tak to strasznie nie ekscytują. Więc to jest, bo dlaczego? Dlatego, że jak powiem, okej, nie, dość, no to nie udało ci się. Tak. A nie może ci się nie udać, musi ci się udać. I bardzo mi się też podoba, Michał, jak wy z Jaśkiem na prezentacjach mówicie o tym. Bo mi się strasznie podoba to, bo ja to jest właśnie to chciałem powiedzieć, że ten lęk przed ostracyzmem, czy przed oceną tego, że czegoś nie udało mi się doprowadzić do exitu na $1,000,000, czy miliard, teraz już milion, już nie liczę. Smuteczek. Za milion, no przykro mi, to porażka teraz jest nowa. Że wy mówicie o tym, że jakby z wątpliwości, w które wchodzisz, a nie przed tym uciekasz, wynikają wszystkie najlepsze feature'y w showroomie. I mi się właśnie wydaje to, że masz odwagę mieć wątpliwości, jeżeli nie, cały czas nie myślisz o tym, nie, tu, pensja, tu, nie starczyło, tu, inwestor, wiesz. Jak sobie pozwolisz na to, żeby się zastanowić, że a może jednak nie, a może, tak jak mówiłeś o nazwie, tak? To jest taka mała rzecz, ale daliście sobie czas na każdą z tych wątpliwości, ja myślę, że to jest strasznie ważne i jak się boisz cały czas porażki, to nie masz szansy na te wątpliwości. Myślisz sobie, że nie, zdecydowałem, tak wyjdzie.
Najlepsza jest taka symulacja, którą sobie możesz zrobić, szczególnie ty, Michał, po takim okazie teraz czasu z tym Erasmusem. O ile bardziej rozwijałby się Erasmus, gdybyś ty na niego poświęcał teraz 6 godzin dziennie. Czy faktycznie jest taki potencjał, żeby to był teraz bardzo wielki dochodowy serwis?
Nie głupi pomysł.
To jest fajne takie...
Na pewno czasami może wyjść, że nie warto było pompować tego denata, jak mówił mój
to. Samość tam trochę rozwija i jest okej.
Nie no, tak, ale w ogóle też jeśli chodzi, wracając do tego Tumblera, którego zaczęliśmy, to jest też śmieszne, jak się to czyta, to jest tak naprawdę odwrotność, to są takie gorzkie słowa, które są totalną odwrotnością tego wszystkiego, co się pisze o startupach. Bo tam, jak jest mowa o funduszach VC, to nie jest to, tak jakby jest to pokazane dokładnie od drugiej strony, że nie to, że ci goście dali nam kasę, natchnęli nas i skorzystaliśmy z ich doświadczenia, tylko bardziej, że ci goście tylko cisnęli na to, żebyśmy organizowali kolejne rundy, z których się będziemy utrzymywać, a tak naprawdę w ogóle nie interesowało ich, jak my robimy pieniądze, jaki mamy model biznesowy i tak dalej. Rzucali nam jakimiś głupimi hasłami, że to ma wam rosnąć, ta liczba ma wam rosnąć, dzięki temu będzie hokej stick, tak, i zrobicie kolejną rundę. Dodajcie, ta wasza funkcjonalność musi być za darmo, wtedy będziecie cool i w ogóle i tak dalej. I tak naprawdę
jest. A jak to, się że trafi, to jeszcze tona nowomowy o inbound marketingu po drodze.
Ale jest trochę tak, że taka jest chyba industrializacja tego startupowego świata na zachodzie, której u nas jeszcze nie ma. U nas się nie podchodzi chyba aż tak bardzo współczynnikowo. Może nie mam takiego doświadczenia.
Chyba nie jest
ale
tak.
Czy aż tak? Czy aż tak?
W sensie liczbowo?
Znaczy, na liczby się zwraca uwagę, ale tak samo jak teraz ty mówiłeś, przedstawiłeś tą wizję właśnie tych kolesi.
Ja myślę,
w Polsce chyba jeszcze tak nie jest.
Ale wiesz, nadal pewne modele biznesowe nadal są tak żywe, że tak naprawdę pokazać palcem ten wczynnik, współczynnik, jak nam będzie rosło, to będzie wszystko dobrze. To jest po prostu nieprawda. Nie masz prawa tego wiedzieć. Nie możesz mi powiedzieć, że on musi rosnąć, będzie wszystko dobrze, bo nie wiesz.
Ale jak próbujesz coś industrializować, to próbujesz takie asumpcje na podstawie jakichś innych setek przykładów
biznesowych. I możesz bardzo sprawnie zamordować biznes, moim zdaniem.
W Lean Startupie książce jest coś, co mi się bardzo spodobało, to jest, tam jest mowa o tych vanity metrics, czyli liczbach, które mogą ci rosnąć i mogą rosnąć bardzo dynamicznie, a tak naprawdę tylko cię mylą i wydaje ci się, wiesz, patrzysz na daną liczbę i ona rośnie, jest wszystko super, wydaje ci się, że tak naprawdę idzie w bardzo dobrym kierunku, a tak naprawdę może się okazać, że gdybyś spojrzał na inną liczbę, która zachowuje się zupełnie inaczej, to dopiero byś się zorientował, że masz problem. I właśnie tutaj ten gość też mówi, że ci inwestorzy zazwyczaj właśnie głównie mówią o tych vanity metrics. Więc bardzo, bardzo ciekawe, bo tam jest też jest o akceleratorach i o tym wszystkim. Jest to totalnie spojrzenie, odwrotność. Odwrotność, jakby ktoś pisał success story startupu, napisałby, że poszliśmy do akceleratora, dali nam pierwsze pomysły, pierwsze customer development, później była pierwsza runda, inwestor i tak dalej, i tak dalej. Tu jest spojrzenie na to dokładnie z odwrotnej strony. No i jest to bardzo pouczające, powiedziałbym.
To jest też
mowa
taki
bańce. Się bać. Nie bójcie się bać.
To jest taka bańka troszeczkę, prawda? To została tutaj nadmuchana i koleś się należeli to, że już za bardzo nie ma czego dmuchać.
Ta bańka dotyczy 8 firm na planecie. Naprawdę. To nie jest bańka, która jest niebezpieczna dla całego industrii.
Nie.
Dotyczy 8 firm w zeszłym roku może, które zrobiły exit, albo które pompują exit.
Nie, ja o czymś nie mówiłem.
Myślisz, że bańka dotyczy 8 firm? Ja myślę, że bańka...
Okej, 15.
Ja myślę, że jest trochę...
Bańka działa na psychologię małych startupów. To prawda, ale nie działa na ich ekonomię. I jeżeli by uczciwie patrzyli na to, co naprawdę działa, co naprawdę nie działa, to im nie zagraża ekonomicznie, tak? Bańka 2000 nie dotyczyła tylko firm, którym się dobrze wiodło, źle wiodło. Dotyczyła także firm, którym się dobrze wiodło, dlatego że cała branża poszła. A ja tutaj widzę...
Tylko ty mówisz o bańce skali makro, ja mówię o skali mikro.
No tak, wewnątrz jakby... Tego
projektu.
No jest tam też bardzo dużo o takich relacjach personalnych w teamie, o tym jakie zależności ludzkie zadziałały, jakie nie zadziałały, więc fajnie to jest przeczytać i mieć nauczkę, czego nie robić, a co robić.
Ale też jest to, muszę powiedzieć, zaskakująco ekscytująca lektura, w tym sensie, że rzeczywiście ma wartką akcji i zwroty akcji duże.
Szkoda, że nie ma tylko odliczeń tych dni.
Ja jestem bardzo ciekawy, czy na końcu będzie powiedziane, co to za firma, bo to... Czy z jednej strony, kurczę, też pomyślcie sobie, że na przykład pracujecie w tej firmie, nie? I nagle możecie zacząć czytać codziennie odliczanie miesiąca do zagłady waszego pracodawcy. To nie byłoby zbyt fajne.
Motywacja specjalnie wtedy basiada.
A prawda jest taka, że nie oszukujmy się, to tam było w miarę popularne, znaczy ten blog się stał w miarę popularny, więc kurczę, jeżeli ktoś pracuje w tej firmie, to już dawno się zorientował, że to o jego firmie jest, więc może to wszystko jest fikcja, tak naprawdę.
Wydaje mi się, świetnie opowiedziana historia, jeżeli nieprawda.
Pamiętajcie, że to może być startup z każdego miejsca na świecie, to nie muszą być
startup. Ale gość pisze
to
naprawdę.
Może być Izrael, to naprawdę.
Może być.
No tam akurat ostatnio Waze całkiem nieźle wyszedł na tym wszystkim, więc...
No dobra.
Ale czasami startupom wychodzi. Dokładnie. I są nie tylko plusy takiej sytuacji. Są również, otaczają was wtedy specyficzny rodzaj stażysty. O czym żeśmy ostatnio czytali w całkiem fajnie napisanym artykule. Ja się dobrze bawiłem, ale może dlatego, że mam hejta.
Marcina Boreckiego.
Mam poważnego hejta założonego na to zjawisko. Otóż mówimy o kandydatach na staż, czy kandydatach na takie pierwsze praktyki zawodowe, nawet czy płatne, pełnopłatne, półpłatne i tak dalej. Jakby clue tego problemu jest to, że przychodzą do nas ludzie, co do których my, rozumiejąc rynek, w którym działamy, mamy pewne oczekiwania, a oni, kompletnie nie znając najwyraźniej tego rynku, wymyślają sobie te oczekiwania wobec tej pierwszej pracy czy pierwszego stażu. Ja mam najmniej pewnie z was doświadczenia z przyjmowaniem takich osób, więc ja wam oddaję pole i będę się tylko wtrącał, jak się zdenerwuję.
Znaczy, to może krótki background story. To zainspirowało nas trochę to, że my w showroomie wrzuciliśmy na walla jakiś czas temu informację o tym, że robimy staż w dziale marketingu, staż dla grafika. No i w ogłoszeniu o staż nie napisaliśmy, czy to jest staż płatny, czy bezpłatny, jakie są warunki, tylko w komentarzu do posta napisaliśmy, że warunki są negocjowane indywidualnie. Nie wiemy, kto się zgłosi, czy się zgłosi ktoś z mega wielkim portfolio, super projektów, ktoś, kto jakby na rynku już działa i chce na tym też zarobić, na tej pracy, czy zgłosi się ktoś, kto jeszcze dopiero zaczyna. Tak jakby warunki zawsze powinny być negocjowane indywidualnie. No i właśnie pod tym postem zaczęła się wielka dyskusja na temat tego, właśnie to jest najśmieszniejsze, że tam się zaczęła dyskusja na temat bezpłatnych staży, podczas gdy my wcale nie napisaliśmy, że to jest bezpłatny staż i wcale nawet nie myśleliśmy, żeby robić go bezpłatnym, tylko po prostu nie chcieliśmy pisanie od razu, że staż płatny, bezpłatny, spotkajmy się, pogadajmy, zobaczymy, jakie kto ma wymagania i ten. No,
nie, ale przede wszystkim, jak przychodzi człowiek, który potencjalnie może być dyrektorem u ciebie działu za półtora roku, to w ogóle inaczej będziesz chciał go sobie przytrzymać. Będziesz go przytrzymał pieniędzmi, jakby to jest zupełnie normalne. A jak przychodzi ktoś, kto nic nie wie, ale widzisz w nim ten potencjał, że może coś tu porobić, to też inaczej z nim rozmawiasz. Nie rozumiem, nie jest żadnego problemu.
Mnie tak jakby w całej tej historii najbardziej zastanawia to, że tam wrzucamy ogłoszenie o staż i komentują to ludzie, którzy nawet nie mają żadnej chęci zgłoszenia się na ten staż. Nie mają tak jakby żadnego interesu zgłoszenia się, chcą tylko po prostu pohejtować i wiesz, robi się tam wielka dyskusja tych osób, które wcale się nie chcą zgłosić, a ludzie, którzy chcą się zgłosić, po prostu wypełniają to zgłoszenie, wysyłają. My w czasie tej dyskusji mieliśmy tam, nie wiem, 20-30 zgłoszeń. Następnego dnia umówiliśmy się z kilkoma osobami, które miały najlepiej się nadawały i dwa dni później jedna dziewczyna zaczęła u nas pracować na stażu. Także to jest takie śmieszne, że jest szum wielki wokół tego, a ci, co i tak chcą do tego podejść normalnie, po prostu się zgłaszają i robią to normalnie. Także
to swoją drogą jest świetna metafora kryzysu w social media, chciałem powiedzieć. To jest dokładnie to, co wszyscy, którzy zajmują się kryzysami w social media, próbują wytłumaczyć, że to, że jest dużo osób, które nie mają nic wspólnego ze sprawą, coś powiedziało na Facebooku, nie oznacza, że twoja firma jest w kłopotach.
No to prawda, aczkolwiek wizerunkowo wiecie, no.
Nie, wiadomo, że to jest nieprzyjemne, natomiast waszym celem było na końcu, żeby być tak o jednego pracownika cięższym i tak się
i
stało.
I tak się stało. I też pytanie, czy zastanawialiśmy się, czy te hejty trochę nawet nie nakręcają tego, że więcej ludzi komentuje, jest wyższy edge rank posta i wiecie.
Budujesz sobie affinity z nimi dokładnie.
Ale znaczy był pewien moment zawahania, bo właśnie Marcin Borecki wrzucił na bloga tekst o tym. Mhm. Nie, wrzucił taki tekst, to też jest ciekawy temat, o którym możemy pogadać, o tym, że oni chcieli zorganizować szkolenie dla studentów IT, studentów informatyki i dostali zapytania, ile płacą za to, żeby ktoś przyszedł na to szkolenie. Ludzie tym znowu wraca temat funduszy europejskich, ale ludzie znają tematy szkoleń z kapitał ludzki, program operacyjny kapitał ludzki i wiedzą, że tam można coś dostać, można coś zarobić. Natomiast Marcin to wrzucił i mieliśmy taki moment zawahania, bo nagle wykop, ktoś to wrzucił na wykop i wiecie, to już od tego
nie, to bardzo cierkowa, cienka, że poszło, cienka,
tak, żeby na jakąś łatkę dostać.
To się pojawiło, to się dosyć regularnie pojawiło w bardzo wielu miejscach rzeczywiście. Natomiast tekst był napisany tak, że jakby może było, ja w pewnym sensie miałem tą wolność, żeby sobie samemu wyrobić zdanie na temat tego, co
nie, Marcin do mnie nie tak jakby raczej, Marcin właśnie pisał o pokoleniu, tak? To jest też, nad tym się tak naprawdę mogliśmy zastanowić.
No właśnie, wróćmy do sedna tego tematu. Czasami mam takie wrażenie, jak oglądam jakiś polski film, polski serial, zdarza mi się czasami, to się zastanawiam, skąd są ci okropni, niewychowani, niegrzeczni, pretensjonalni, wymagający nastolatkowie czy dwudziestolatkowie, skąd oni się biorą, czy oni istnieją. Czytam potem takie komentarze i mówię, no tak, są w internecie, otaczają tu gdzieś nas dookoła. Najgorsze jest to, że w praktyce, ja akurat nigdy, ja mam akurat jakiś straszna wersja do takich ludzi i nigdy takich ludzi nie przyjmuję, ale to rzadko są ludzie, którzy mają jakieś wybitne umiejętności, zdolności. Zresztą w ogóle tak jest. Wróćmy do tego, czym jest ta instytucja stażu. Staż to jest coś takiego, coś dla osoby, która albo się przebranżawia, albo jest to dla niej jedna z pierwszych prac. Mhm. I chcąc, nie chcąc, to co my zakładamy, że to jest oczywiste, że przecież każdy się zna na PowerPoincie, to jest oczywiste, że każdy zna Excela, to jest oczywiste, że każdy potrafi pisać maile. My to bierzemy za pewniki, prawda? Ale się okazuje, że bierze takiego studenta, nawet absolwenta do pracy na staż, to się okazuje, że on tych rzeczy nie potrafi. I że trzeba go tych rzeczy nauczyć. Więc tak naprawdę bez względu na to, czy jest grzeczny, czy jest niegrzeczny, i tak go trzeba go nauczyć. Jak takie osoby niepokornie się powiadają, to po prostu strzelają sobie w stopę, bo za co mają dostać tą kasę? Sorry.
Ale też przede wszystkim funkcja stażu, pomysł na staż, to jest pomysł na to, żeby osoby, które nie mają szansy dostać jakiejś pracy w jakimś miejscu, dostały właśnie tą szansę. Taka jest idea, tak dlatego powstały staże, tak? Student, który nic nie wie, jak się pracuje normalnie, dzień i noc, jak się pracuje, ma szansę popracować w firmie, która go jakoś interesuje, porobić rzeczy, których jeszcze nie robił, po to, żeby następnemu pracodawcy mógł powiedzieć, że je robił, tak? Gdzie tu jest miejsce na to, żeby ktoś miał do tego pracodawcy, który organizuje ten staż, pretensje? Ja tego nie widzę. I to, co powiedziałem jeszcze przed nagraniem. Ja uważam, że to jest właśnie brak szacunku dla całej tej idei przedsiębiorczości, którą tak chwalimy, i tego całego naszej ekscytacji tym, że samemu można coś zrobić, że nawet jak się nie uda raz, czy się drugi nie uda, to masz w ogóle, nikt ci nie zabrania trzeci raz robić i piąty, tak? I nagle ja właśnie jadłem paprykarz szczeciński przez 2 lata, żeby mi się coś udało, a później ktoś przychodzi i chce 5 000 za to, żebyś odbierał telefon. I ja dostaję szału od takich ludzi. Po prostu dostaję szału. Uważam, że to jest pozbawione szacunku do pracodawcy, który próbuje ci pomóc. Przepraszam, pewnie będzie dużo komentarzy, ale tak właśnie myślę.
Wśród młodych absolwentów jest takie podejście roszczeniowe po prostu do rynku. No mimo tego,
oczywiście,
że
na pewno jest wielu kulturalnych, miłych studentów.
Tak. Nie, no, ja mam same doświadczenie z samymi dobrymi, pozytywnymi ludźmi.
Właśnie ja też chciałem dodać, że z samymi miłymi mam doświadczenie studentami.
Ale bez względu na to, czy ktoś jest miły, czy jest niemiły, w praktyce wychodzi na to, że jak jesteś na stażu, jest to twoja pierwsza praca, bardzo rzadko się zdarzy, że ta osoba potrafi napisać dobrze maila, zrobić zwykłą prezentację w PowerPoincie i policzyć coś na Excelu. Oczywiście. To się bardzo rzadko zdarza.
Ja w swojej pracy każdy najgłupszy mail, który szedł w jakimkolwiek kierunku, szedł na CC do mojej głównej szefowej, bo taką miała politykę i miała bardzo dobrą politykę, bo dzięki temu dzisiaj nie musi mi nikt sprawdzać maili, jakby na tym to polega. I dostajesz mało pieniędzy czasami, ale na końcu umiesz pisać maila, a wcześniej nie umiałeś. Umiesz robić prezentację w dużej firmie, a nie umiałeś. Umiesz przygotować pitch, a nie umiałeś. No kurde.
Ja mam wrażenie trochę, że też te instytucje stażu zabiły wielkie korporacje. Dokładnie. I na przykład wiem na pewno, jak jest wśród studentów SGH-u i tych uczelni, skąd rekrutują firmy, nie wymieniając nazw, konsultingowe, audytujące i tak dalej.
Jest tak dalej. FMCG jest dużo, też. Na pewno się domyślić.
FMCG też, prawda?
Tak, FMCG tak samo, gdzie staże często wyglądają tak, że właśnie 3 miesiące w wakacje, wycieczka do fabryki, nie wiem, traktorów gdzieś tam, ewidencjonowanie części bez żadnej zapłaty albo za jakieś totalne grosze. I tak jakby tam często, nie jest tak oczywiście wszędzie, ale często nie ma miejsca na naukę, na rzeczywiście zdobywanie tego doświadczenia, tylko to jest tylko, oni wiedzą, że ty chcesz mieć wpis w CV, a ty wiesz, że żeby zdobyć ten wpis w CV, musisz policzyć te śrubki do traktorów. No i to trochę to chyba też zdemonizowało tak naprawdę te instytucje stażu, bo kurczę, no my na przykład staramy się jak najlepiej to zrobić dla tego studenta. No i
jest też drugie oblicze, czyli są staże, wiesz, wielka kampania Agory na temat staży i później są staże, które nie w każdym miejscu, ale czasami bywają niezwykle komfortowymi miejscami, żeby w nich przebywać przez tego lata. I trochę się kłócą te dwa różne pomysły, a na samym środku jest właśnie to, że słuchaj, to są 3 rzeczy, których się w ciągu 2 miesięcy nauczysz. Taki mamy deal i heja. A w związku z tym będziesz wykonywał 1000 różnych rzeczy, które na końcu sprawią, że będziesz je umiał. I to jest koniec w ogóle rozmowy. Jestem trochę poddenerwowany.
A są też firmy, do których trzeba zapłacić, żeby...
W jednej z nich pracowałem. Tak. Gdzie oni nazywali to szkoleniami, dlatego że nie wolno stażu. To tak, nie, no nie powiem. Duża stacja telewizyjna. ponieważ nie można na staż wziąć więcej niż na 2 tygodnie bez jakiejkolwiek rekompensaty, to w związku z tym nazwano to szkoleniami i ludzie płacili. Za to, że...
A najlepsi mieli okazję być zatrudnionymi.
Dokładnie.
No wiecie, w zależności od tego, jak prestiżowy jest zawód, takie są warunki. Na przypadku architektu na przykład, nieraz jest tak, że pracujesz za darmo normalnie przez rok. Normalnie 12 godzin dziennie. No ale to w najlepszych biurach gdzieś tam w Londynie.
Życie architekta jest trudne.
Jest trudne, też się późno zarabia. Ale to tylko podsumowując temat, no chyba nadal mamy jednak rynek pracownika i rynek stażysty, jeżeli są takie, a nie inne problemy.
Nie, po prostu chyba fajnie by było, gdyby stażysta i osoby dające staż rozumiały, jak można to zrobić w taki sposób, żeby nikt nie musiał, nikomu nie było przykro, że to się wydarzyło.
Jest jeszcze być może...
Da się to zrobić.
Jest jeszcze być może jedna rzecz. Może to dotyczy jednak bardziej ludzi ze stolicy. To znaczy, nie jest tak trochę,
tak,
że ludzie...
Tak,
po...
z Warszawy, nie podobałem się z Warszawy.
Okej, ale nie, to nie chcę kategoryzować, ale ludzie po elitarnych liceach w Warszawie, którzy należą, załóżmy tam, do jakichś określonych elit układów, no po prostu mają pewne oczekiwania od rynku i tak jest, no.
No, ale to jest, wiesz, no, to jak są badania, ile ludzie chcą pieniędzy na tam entry level pierwszej swojej pracy, no to zawsze w Warszawie jest to najwyżej
ustawiona
poprzeczka. Więc
troszeczkę to też może być zakrzywione.
Poprzeczka jest wyżej w Warszawie, nie? Jest po prostu, lepiej się tu zarabia i to jest oczywisty ekonomiczny fakt.
Dokładnie.
Więc wszystkim stażystom życzymy miłego lata pełnego nowych doświadczeń. Wszystkim pracownikom, którzy zaprosili kogoś na staże, życzymy, żeby utrzymali zdrowie psychiczne jak najdłużej. I
przechodzimy do kolejnego tematu.
I mam jeszcze jeden temat, o którym żeśmy troszeczkę go wspominali wcześniej, ale tak żeśmy tylko bardzo dawno w ogóle w odcinku numer 5 czy 6, coś tam.
Na ile wyszukiwanie w Google ma jeszcze sens? Ja tu postawię taką radykalną trochę tezę. Szczególnie po przejrzeniu właściwie artykułu, który pojawił się na Totur's Pre-Blog, How Google is Killing Organic Search. I on dowodzi tego, szczególnie to się odbywa w Stanach, że powierzchnia reklamowa w wyszukiwarce jest tak ogromna w tej chwili, że żeby dotrzeć do wyników organicznych, to trzeba się naprawdę namęczyć i trzeba mieć prawne oko. To jest jeden argument. Drugi mój argument jest taki, że wyniki wyszukiwania, szczególnie jeśli szukamy jakiejś usługi, jakiegoś produktu, czyli te rzeczy, które są pozycjonowane przez pozycjonerów, te wyniki wyszukiwania są tak spaczone i tak oszukane, jest tak dużo pozycjonerów na rynku, że właściwie nie mamy rzetelnej informacji z wyszukiwarki Google. I w dobie tego, kiedy możemy mieć informacje z różnych innych źródeł, no to w tym momencie wyniki wyszukiwania nie mają aż takiego znaczenia. I jeszcze kolejna rzecz. Google, pamiętajcie, nie indeksuje coraz większej części internetu. Nie indeksuje rzeczy, które się dzieją w aplikacjach, nie indeksuje kontentu, który się dzieje w serwisach społecznościowych, w dużej mierze przynajmniej. Jakby troszeczkę dla mnie ogólnie wyszukiwanie na pewno nie jest tak ważne, jak było 5 lat temu.
Ale tylko, że teraz tak, trochę teraz będziemy oskarżać Google o to, że sobie Facebook zbudował zamknięty ogród, nie? Bo te aplikacje tajemnicze, o których mówisz, to nie są aplikacje webowe. Te świetnie się indeksują, doskonale.
Ja nie oskarżam Google'a. Ja mówię, jaka jest rzeczywistość dla mnie.
I teraz tak, odpowiem tylko na te 3 rzeczy. Pierwsza, powierzchnia reklamowa. 3 linki górne, które można kupić, można je kupić od lat. Od lat. I nie zwiększyła się ta liczba. Jest ich 3 na górze i z boku jest ich tyle samo. Powierzchnia reklamowa się nie zwiększyła na górze, znaczy zwiększyła się, bo na początku w ogóle ich nie było na górze, potem był 1 na górze, a później były 3, ale to się stało bardzo dawno temu. To jest raz. 2, pozycjonerzy. Oczywiście, że pozycjonerzy teraz będą chcieli killować Google'a, dlatego że oni marzą o tym, żeby, jak powiedziałem wam, znaleźć po prostu niewinną, nic nie wiedzącą o świecie dziewicę i ją na nowo zgwałcić na te miliony, na które zgwałcili Google'a, tak? Chcą znaleźć świeże mięso wyszukiwarkowe, które znowu będą mogli spozycjonować z ziemią, że tak powiem. Bo ja też widziałem, case'y, tak? Ja wiem, co może zrobić dobry pozycjoner, zwłaszcza jak ma wdzięczny temat. Bo no, widziałem też, jak próbował Edgar Kominka pozycjonować, tak? Spozycjonować go poza 10 i nie było to takie łatwe. Natomiast ja uważam, że jeżeli chcesz, żeby organiczne wyniki pozycjonerze, drogi, wyglądały uczciwie, to uczciwie pozycjonuj swoją stronę. I nie będziesz miał wtedy biznesu.
Ja w ogóle nie wiem, ja na przykład mam bardzo dobre doświadczenia z organic searchem w Google, bardzo dobre. I to...
Zwłaszcza, że spotykam się tylko z organic searchem, bo mam adblocka. Przyznam się szczerze.
Ja naprawdę, no nawet jak sobie przypominam, jakie rzeczy ostatnio, nie wiem, szukałem, jak chcemy kupić leżaki do showroomu z nadrukiem, wpisuję leżaki nadruk i po prostu znajduję, wiesz, firmę na pierwszej, drugiej, trzeciej stronie. Chcieliśmy wynająć samochód ciężarowy, wpisuję wynajem samochodów ciężarowych, znajduję w organiku bardzo szybko świetną firmę. I też wydaje mi się, że to jest też trochę tak, że tak naprawdę jest tak, że po prostu jeżeli ktoś prowadzi firmę małą, bo to też jest w ogóle, tak naprawdę trzeba zacząć od tego, o jakim szukaniu mówimy, tak? Mhm. Jeżeli szukasz jakiegoś faktu, nie wiem, chcesz dowiedzieć się, rozumiem, że nie dotyczy to sytuacji, kiedy chcesz się dowiedzieć, kiedy ktoś się urodził, czy nie, jaka jest definicja jakiegoś słowa. Mówimy o wyszukiwaniu...
Tak, używam oczywiście Google.
Mówimy o wyszukiwaniu jakiejś informacji, która zostanie jakoś handlowej.
A szczególnie też wtedy, kiedy... To jest jedna rzecz handlowej i tutaj może jest gorzej z tymi rynkami, na przykład, nie wiem, tłumaczenia. Tutaj zależy wszystko od pozycjonowania.
Tłumaczenia, polityka, prawnicy, biura podróży. Te rzeczy są kompletnie bez sensu. Są zniszczone.
Ale ja zauważyłem nawet tak prywatnie. Pamiętam, że coś było w internecie. Pamiętam, jakie były słowa kluczowe w tym artykule. Pamiętam mniej więcej domenę i nie potrafię tego znaleźć.
To ja mam tak na Facebooku, pamiętam, że ktoś coś powiedział i...
No, nie potrafię tego znaleźć.
Ale jeśli chodzi, wracając do tych pozycjonerów, to...
Też kupować sobie narzędzie monitorujące, tylko po to, żeby używać Google.
Mi się wydaje też, że jest trochę tak, że jeżeli ktoś prowadzi nawet małą firmę i robi dobrze to, co robi, to obecnie po prostu musi, wiesz, musi korzystać z pozycjonowania. No i niestety, no, to jest jeden z jego wydatków marketingowych. I raczej nie znajdziesz firmy, która, jeżeli szukasz rzeczywiście jakiejś usługi, to ciężko ci będzie znaleźć firmę, która nie pozycjonuje się w ogóle i po prostu znajdziesz ją na 30 stronie wyników. Po prostu, no, jeżeli ktoś dobrze prowadzi firmę, to też będzie potrafił się dobrze wypozycjonować, tym w miarę dobrze. Nie mówię o pierwszej pozycji na jakieś super popularne hasło, ale tak, żeby dać się znaleźć, wydaje mi się, że wiesz, już jesteśmy na tym etapie rozwoju gospodarki elektronicznej, że to jest po prostu tak samo jak kiedyś musieli billboard kupić, teraz muszą...
Są takie branże, które zostały fałszywie spozycjonowane.
Oczywiście,
tak?
No.
Są takie branże, w których na szampon pielęgnacyjny wychodzi inny szampon, albo w ogóle nie szampon, nie? Więc są takie przypadki i one są trudne, bo często to są firmy, które w momencie, kiedy wystartował internet, one już miały budżety po to, żeby robić to od 97 roku niemalże, nie? I to jest problem, bo rzeczywiście tego soku, którego one nabrały przez te lata, tak to działa, no niestety, można go kumulować. Jest dużo. Ale to są moim zdaniem bardzo takie szczegółowe, pojedyncze
rzeczy. Ale w wielu
rzeczy.
Sytuacjach też akurat właśnie Facebook może ci przyjść z pomocą, bo jeżeli szukasz prawnika, no to nie oszukujmy się. Nawet jeżeli by nie było w ogóle pozycjonowania, to co znalazłbyś w Google dobrego prawnika, po prostu, wiesz...
Zresztą byś wiedział, że znalazłbyś dobrego.
Tutaj możesz, przynajmniej na fejsie, możesz zapytać.
Bardzo się sfrustrowałem ostatnio, miałem zajęcia na SGH-u z serwisów społecznościowych. No i jeden ze studentów, słuchaczy, zadał mi takie pytanie. Dawidzie, czy ty mógłbyś mi podać takie miejsce, gdzie ja mogę odnajdywać nowe serwisy społecznościowe, które są w internecie? Bo chcę wiedzieć, jakie są nowe usługi społecznościowe. Jak zastanawiałem się, go to web 2.0, może tam na Quora trochę poszukaj, może gdzieś tam na mamstartup.pl. A mówię, tak, super, dzięki, bo zapisywał sobie wszystkie linki. Po czym się go pytam, dlaczego cię to interesuje, czy aż tak bardzo pragniesz odkrywać nowe serwisy, nowe usługi, próbujesz badać modele biznesowe, funkcjonalności, cokolwiek. A on mówi, nie. Ja jestem OCO i ja po prostu wiem, że każde miejsce trzeba przetestować, dać linki i zobaczyć, czy nie usuną. No. I byle Google indeksował.
Mnie bardziej od takiego pretensji w stosunku do Google'a i pozycjonowania i tak dalej, dużo bardziej denerwują wszelkie serwisy, gdzie są opinie o produktach. Dla mnie, jak ja chcę kupić ekspres do kawy, cokolwiek innego i wchodzę na Ceneo i czytam opinie ludzi o tym produkcie, to po prostu nigdy nie wierzę, że to może być dodana opinia przez użytkownika.
Ostatnio zacząłem zauważyć też to na Facebooku. Słuchajcie, womersi wchodzą też na Facebooka. Jest w ich własnym fanpage'u, jest po prostu wpis i tam, och, doskonałe, polecam link.
To jest...
Co?
To jest dopiero denerwujące i to dopiero zaciemnia ci obraz, bo totalnie, wiesz, nie jesteś w stanie... Jak obczaisz, jak się kupuje, chcecie kupić drukarkę, ekspres, cokolwiek i wchodzisz na Ceneo, to tam wszyscy mówią, że to jest świetne, najlepsza drukarka, jaką miałem.
Tak.
Nigdy się nie psuje, wszystko jest super. najlepsza kawa, wiesz, pod słońcem. I to jest dopiero problem, żeby wybrać coś dobrego.
O. Dopiero wtedy, kiedy będziemy się posługiwać swoją tam tożsamością, swoim profilem z Face'a czy gdzieś na cenę, no, ale to też...
Na to znajdą też sposoby.
Konta fake'owe.
Spokojna głowa. I mnie to strasznie denerwuje. No, strasznie.
I zobaczcie, 32 odcinek nagrywamy, może żeśmy wspomnieli o Womie, natomiast żeśmy o nim nie mówili jako o narzędziu, a tymczasem możemy sobie wyobrazić, że miliony publikacji są robione miesięcznie w polskim internecie na zlecenie klientów. Taka jest rzeczywistość.
To jest bardzo ciekawe, bo 3-4 lata temu większość agencji właściwie interaktywnych czy tam...
Wszystko, co później było social, było najpierw WOM. To był najlepszy hype był.
W tej chwili było ostatnie pytanie na grupie social media, kto mi zrobi fajny, etyczny WOM bez podkładania klienta. No i tam dwie firmy były podane z rekomendacji, z czego ja te dwie akurat znałem. Mhm. Więc mówię, naprawdę nie ma więcej? Come on.
Nie, wszyscy to robią, tylko nikt się nie przyznaje.
Nie, mało ludzi. To wydaje mi się, że bardzo, że firmy od tego odeszły. Nawet były takie agencje, które wręcz tak, wiesz, publicznie ogłosiły, że zrywają z WOM-em i będą robić teraz tylko Face'a.
Ale to mówisz o wielkich case'ach, a tymczasem nadal się zdarza tak, że idziesz do klienta i myślisz, że prześlizniesz się przez Facebooka, bo to oczywiste, a wytłumaczysz, co to jest WOM, a nie jest tak. Bo on WOM dobrze, bardzo dobrze zna i same proszą, a moglibyśmy tak trochę na tych forach u tym paniom tak wytłumaczyć.
Wiesz, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tłumaczyć panią na forach.
To jest bardzo trudne, żeby robić teoretycznie. To jest ten tylko problem. Trzeba mieć po prostu dobrą moderatorkę. Ale tak jak mówię, raczej się nie przyznają agencje do tego. No dobrze. To było nasze... W ogóle jakoś hejtersko nam strasznie przychodzi. Okay. Staram się, żeby było mniej hejtersko w naszej części o narzędziach. To co, ja zacznę?
Tak, zacznę.
Dobra. Więc... jak wiecie, jestem największym fanem na świecie takiego narzędzia, które nazywa się Hangouty, jest częścią Google Plus. I bardzo często jak mówię o Plusie, czy Branżuni, czy komukolwiek innemu, to zawsze pokazuję Hangouty jako tą jedną, jedyną rzecz, której nie ma nikt inny. Której jestem pewien, że nie ma nikt inny. Z prostego rachunku ekonomicznego nikogo nie stać na to, żeby za darmo rozdawać 10-osobowe wideokonferencje. Mm-hmm. Ale doszła tam następna funkcja i mam nadzieję, że słuchają nas geeki, tak jak żeśmy sobie zawsze planowali, że geeki też nas będą słuchać, bo to jest dla was propozycja. Już teraz nie będziecie musieli całych świąt Bożego Narodzenia spędzać odwirusowując swojej babci komputer. Będziecie mogli zrobić to zdalnie. Ponieważ w Hangoutach pojawiła się wariacja wtyczki, która już była dostępna wcześniej na Chroma. Ona się nazywa Google Remote Desktop. Zmieniła swoją nazwę na Hangout Remote Desktop i jest najprostszą rzeczą na świecie. Przed chwilą żeśmy wypróbowali tutaj, żebym miał pewność, że działa. Otwieracie okna Hangouta, mówicie, że chcecie pomóc. To ja chciałem pomóc Dawidowi, pewnie miał problem z komputerem. Powiedziałem, że chciałbym mu pomóc. Jemu się pojawiło, że Kamil zaoferował pomoc. I mogłem spokojnie manipulować jego ekranem z poziomu mojego komputera.
Ku wielkim zdziwieniu naszego
tak, właśnie. Tak. Właśnie, chciałem powiedzieć, że z trzech łebskich chłopaków dwa uznały, że jest to niemożliwe na sekundy, zanim się to stało.
Nie no, działa naprawdę świetnie i widzę setki zastosowań, sam mógłbym...
Znaczy, to jest bardzo szeroko pojęty helpdesk, dlatego że są rzeczy typu komuś się wyłączył TrueType i jakby nie rozumie, dlaczego nie widzi, co jest napisane pod ikonką i to jest jedno kliknięcie, ale to jest 21 kliknięć od miejsca startu do końcowego. No tak. I jak możesz sam to zrobić, to naprawdę wolisz to sam zrobić. Więc wszystkim wam polecam. Na pewno wielu z was używa GoToMyPC czy GoToAssist, które są płatne. Możecie przynajmniej wypróbować to. Nic was to nie kosztuje, więc możecie sprawdzić, czy to narzędzie przynajmniej wam się w części sytuacji nie przydało. Tyle ode mnie.
Dobra, ja mam, ponieważ zbliża się okres wakacyjny, mam aplikację iPhone'ową Wax Compass, o której słyszałem na konferencji, na której, nie pamiętam jak się nazywał, ale podróżująca osoba opowiadała o tym, jakie strony warto znać, jakie aplikacje warto mieć na telefonie. I to jest prosta rzecz. To jest aplikacja dla osób, które wyjeżdżają w raczej kraje, w egzotyczne kraje. I generalnie to polega na tym, że po prostu wpisujecie sobie, w ogóle robicie sobie taki tutaj siebie, dodajecie jako podróżnika, piszecie jakie choroby przeszliście, dokąd jedziecie, kiedy jedziecie i on wam, mówi, jakie szczepienia macie sobie zrobić przed wyjazdem, automatycznie dodaje powiadomienia w kalendarzu, kiedy powinniście robić, bo wiele szczepień trzeba robić tam powtarzać co 2 tygodnie, a nawet co 3 lata, więc nigdy tego nie zapomnicie. Jest tam jeszcze kilka opcji typu jakaś tam apteczka, co zabrać i tak dalej, ale dla mnie samo to, sama ta opcja z przypomnieniami o szczepieniach, ja wyjeżdżałem jakiś czas temu na Sri Lankę i miałem mega farta, że udało mi się zdążyć w ogóle z tymi szczepieniami, bo tak to odkładałem. Sama ta opcja z kalendarzem szczepień uważam, że jest naprawdę, naprawdę fajna. Do tego można sobie zrobić rejestr chorób, które się przeszło, można to pokazać gdzieś później podczas wyjazdu. Jest też sporo takich rzeczy typu jakieś polskie placówki na całym świecie, różne jakieś przychodnie medycyny tropikalnej i tak dalej. I co ciekawe, to jest aplikacja, wydaje mi się, znaczy to jest w ogóle aplikacja zrobiona w Polsce na zlecenie GlaxoSmithKline, czyli dużej firmy farmaceutycznej, ale śmiem twierdzić, że jest dostępna na całym świecie w różnych językach, a została zrobiona przez dwie polskie firmy. Także
bo teraz sobie wyobraziłem też jedną funkcjonalność, którą ja się na przykład spotkałem na wakacjach, bo kiedy zachorujesz w Grecji, to nie ma szansy, żebyś pani po grecku wytłumaczył, na jakie choroby przebywałaś.
Właśnie tutaj już...
Jeżeli by można było, jeżeli one są traktowane jako obiekty i można by było je wyświetlić komuś później w innym języku, to jest też by było super. W tym sensie, że ja miałem ogromne problemy, a to są sytuacje, w których nie chciałbyś się przejęzyczyć, co będzie powodowało u ciebie bolesną śmierć.
To prawda. No właśnie niestety szukałem takiej opcji, ale jeszcze nie znalazłem.
Ile osób jakby nie jedzie na swoje wakacje, dlatego że okazuje się, że po 3 miesiącach trzeba było zrobić następny raz i nigdy nie zrobili.
A to w przypadku tych krajów, szczególnie teraz jak są promocje w tych wszystkich linii Emirates i tak dalej, jest to mega istotne, a naprawdę no, są tam takie choroby, których jak się czyta w Wikipedii, to przychodzi, robi się gęsia skórka, więc warto się zaszczepić.
Super aplikację.
No okej, okay. Teraz ja. Słuchajcie, ja mam do opowiedzenia coś o aplikacji, z której korzystasz w te wszystkie dni, kiedy nie jedziesz na wakacje, czyli taką szarą rzeczywistość pracową. Mam na myśli Mini CRM. Jest to bardzo prosty, SaaS-owy software w chmurze, za pomocą którego zarządzasz różnymi procesami w swojej firmie. Znaczy głównie relacjami z klientami, kto ma co zrobić, jaka osoba. W tym rozwiązaniu możesz sobie zrobić katalog firm, z którymi współpracujesz, katalog swoich pracowników i katalog swoich klientów. I dodatkowo to, co tu jest...
Ale element zadaniowy też jest.
Element zadaniowy się nazywa interesem. Jest oprócz tego coś takiego jak zadanie, czyli to może pełnić taką kompleksową funkcję CRM-a, task managera w ramach firmy. Jest to rozwiązanie raczej do mniejszych firm niż do dużych, ale to, co mnie urzekło w tym rozwiązaniu, to, że to jest dosyć proste narzędzie. Ta firma, która stoi za tym rozwiązaniem, jest stabilna, Ageneo, i samo rozwiązanie już jest 2 lata na rynku, więc nie będziemy się martwić, że jak z większością rozwiązań chmurowych, że jutro może ich nie być, dzisiaj są. Jest pewna stabilność.
Zoom Marketplace. Nie zarzucimy wszystkim, którzy kupili całą swoją muzykę od Microsoftu.
Dokładnie tak. Jest możliwość w wyższych pakietach generowania raportów z tego, co się robi w firmie, w tej usłudze, i możliwość stworzenia wiki, czyli takiej bazy wiedzy. Więc no, korzystne plany cenowe, jest nawet możliwość przetestowania tego za darmo. W małym zespole jest to w ogóle darmowa usługa, więc no, jeśli chodzi o mnie, uważam, że to jest bardzo fajne polskie rozwiązanie. Pamiętajcie, promujmy polskie startupy.
Pewnie, że tak. Zwłaszcza, że moim zdaniem element mini rozwiązuje realny problem. Dlatego, że ja pamiętam, my byliśmy w mojej pierwszej agencji społecznościowej. Nie mieliśmy bardzo dużego zespołu. To nie chodziło o to, że mieliśmy strasznie dużo osób. Chodziło o to, że nawet w małym zespole przy pewnych gwałtownych wydarzeniach może się zrobić bałagan, tak? I najniższą półką jakby skomplikowania był Basecamp, tak? Czyli ci, którzy piszą systemy operacyjne i my, jak chcemy się dogadać, kto kiedy będzie robił, mamy korzystać z tego samego narzędzia. Teraz używamy Asany i ona też jest bardzo uproszczonym modelem, natomiast ja uważam, że to jest istniejący problem, więc jakby good for them.
No ja chciałem podziękować Kamilowi Jaroszowi, który umożliwił mi testowanie tej usługi. To też podaje przykład, jak fajnie startupy potrafią docierać do różnych ludzi. Tutaj Kamil do mnie uderzył za pomocą Twittera. Więc
bardzo oryginalnie. Bo spodziewał się, że tam będziesz.
Dokładnie. No, więc fajna usługa.
Natomiast na razie i tak mistrzami są Kekemeke, którzy przysłali tutaj tort. W ogóle, come on.
Ja bardzo mi przykro, że wy nie załapaliście się na niego, ale...
Ale po prostu sama idea, bo wspomniałem. Tak, buziaki na Kekemeke, tak. No dobrze, no dobrze, to tyle mieliśmy do powiedzenia.
Bardzo wam dziękujemy. To był 32 odcinek Opcji Chłopaków. A z nami był Dawid Pacha, fantastyczny Kamil Social Desk.
Kamil Dziadkiewicz, socialdaddy.pl i agencja Social Five.
I Michał Juda, showroom.pl.
Dzięki.